Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Kiedyś ten moment musiał nadejść.
Długo zbierałyśmy się do tego, żeby zająć się kategorią seriali, które właściwie są jedną z najpopularniejszych kategorii i można przebierać w serialach tego typu jak w ulęgałkach.
A chodzi o seriale medyczne. Bierzemy na tapet te, które są znane od lat i kultowe oraz te, które są na serialowym rynku od niedawna.
I zastanowimy się, czy właśnie teraz przyszedł czas na wielki powrót seriali medycznych i seriali o lekarzach. Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Moim zdaniem atutem tego serialu, o którym teraz będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim fakt, że jest to serial, który bazuje na prawdziwej historii i to nie jest historia, która ma happy end, która opowiada o dobrym, szlachetnym lekarzu albo przynajmniej lekarzu, który ma wadę, ale przede wszystkim główną jego zaletą i takim celem życiowym jest to, że chce ratować życie i zdrowie pacjentów i pacjentek.
Na platformie Canal Plus można już obejrzeć serial Dr. Death. Jest to serial oparty nie dość, że na faktach, to jeszcze na podcaście o tym samym tytule, który przedstawia historię doktora Christophera Duncha, który przyczynił się do okaleczenia ponad 30 osób, a dwie doprowadził do śmierci.
W roli głównej Joshua Jackson, ten dla których znany jest przede wszystkim z Jeziora Marzeń albo z serialu The Affair, tutaj pokazuje naprawdę świetne umiejętności aktorskie. To jak on stworzył Christophera Duncha na potrzeby tego serialu jest naprawdę porywające, bo z jednej strony ta postać ma w sobie właśnie tę taką nutkę zła, megalomanii, narcyzmu, ale jest też niezwykle czarującym człowiekiem, jak to było też w rzeczywistości.
Tak, bo jednocześnie trochę się doktora Duncha boimy, wzbudza on respekt, z drugiej strony bywają momenty, w których naprawdę jest godny pożałowania, żeby nie powiedzieć wręcz żałosny, ale też jest w tym jakaś doza empatii i Joshua Jackson miał o tyle trudniejszą sytuację, że grał doktora w jakby różnych stadiach jego życia, to znaczy mamy retrospekcję, mamy kilka płaszczyzn czasowych, na których dzieje się serial, więc Jackson musiał trochę balansować pomiędzy graniem studenta, który jest zafascynowany sportem i nie wychodzi mu kariera sportowa, już utytułowanego starszego lekarza, jak i tego, który dopiero zdobywa pierwsze szlify w swoim zawodzie, więc i tutaj nie wyszło to źle, bo czasami to się nie udaje, a tym razem wydaje mi się, że akurat w tym serialu to zadziałało.
Tak, i te linie, różne linie czasowe są klarowne. I jest też tak, że tego bohatera no, nie lubimy, ale jednak w jakiś sposób też czasami odczuwa się takie zrozumienie, dlaczego on przyciągał tak do siebie ludzi, jak ten urok osobisty wpływał na innych i jak też czarował ich na tyle, że właśnie wierzyli nie tylko w jego kompetencje, ale też w jego karierę naukową.
I tutaj wchodzą na scenę dwaj inni, bardzo, bardzo sławni aktorzy i tych, tacy, za którymi ja osobiście przypadam. Chodzi o Christiana Slatera i Aleka Baldwina, bo to oni grają dwie równie ważne, ale jednak drugoplanowe postaci lekarzy, którzy doprowadzili do tego, że hosztaplerstwo Duncha i to, że on właściwie nie ma umiejętności chirurgicznych, które są potrzebne w jego zawodzie, wyszły na jaw. Nie wiem, czy możemy zdradzić, to zawsze jest kłopot z tymi true crime'ami, ale chyba możemy powiedzieć, że Dunch siedzi.
No chyba możemy, bo to jest taka wiadomość, która była w wielu mediach podawana, bo po prostu to jest historia oparta na faktach, chociaż tu jest to dość linearnie pokazane, bo on trafia do więzienia chyba gdzieś pod koniec tego serialu.
Tak, i wiesz, ja też się zdziwiłam, bo to też nie jest tak, że to jest bardzo popularna historia. Na przykład, kiedy miałyśmy do czynienia z serialem The Act, który również jest oparty na prawdziwej historii i wcześniej serialem dokumentalnym Kochana mamusia nie żyje, to ja pamiętałam to z gazet. Pamiętałam tę sytuację z przeniesionym zespołem Inhausena, relację matka-córka, a tutaj jakoś mi gdzieś umknęła ta historia prawdziwego doktora śmierć i dopiero odkrywałam ją razem z serialem.
Wiesz, ta historia z The Act była tak poruszająca moim zdaniem, bo zawsze ta sytuacja, kiedy dziecko zabija swojego rodzica, jest no, klikalna i na tyle poruszająca i przerażająca, że wydaje mi się, że właśnie no niestety my media w ogóle szybciej je podłapują. Ale a Christopher Dunch, może to też jest ważne, bo on nie był lekarzem, onkologiem czy kardiologiem, on zajmował się urazami kręgosłupa.
No i dosyć niefortunnie się nimi zajmował. To jest całe chyba clue serialu, że nie chodzi o to nawet, że on został skazany, czy że rzeczywiście to jest niesamowity wynik, że zdołał doprowadzić aż 30 osób do trwałego uszkodzenia zdrowia i ciała. Natomiast właśnie pytanie, jak on doszedł do swojej pozycji, pytanie, jak on się w ogóle znalazł na swoim miejscu, że mógł trzymać ten skalpel, a czasami nie jest to skalpel, tylko wielkie młoty i wiartarki, bo tutaj akurat twórcy serialu zadbali o niezły realizm, jeśli chodzi o przedstawianie operacji chirurgicznych. Jak on w ogóle tam się w tym szpitalu znalazł i jak zdobył zaufanie nie tylko swoich pacjentów, ale przede wszystkim swoich przełożonych?
Taka mroczna kariera Nikodema Dyzmy w medycynie.
No i mamy też wytłumaczenie, no bo musi być trochę rzucona jasność, rzucone światło na jego życie prywatne i jego opis też jest godny pożałowania, to znaczy Dunch ma problemy z alkoholem, ma nieudane życie osobiste, posypała mu się rodzina i też nie potrafi właściwie zbudować prawidłowych relacji, zdrowych relacji z nikim, ani z tymi, których kocha, ani też z tymi, z którymi pracuje.
Trochę trudno się dziwić, bo to jest też taki człowiek, który buduje wokół siebie taki mit. Właściwie czasami nie wiedziałam w tym serialu, czy on sam nie wierzy w ten mit. Czy to jest tak, że on, bo on też okalecza w tym serialu i też w rzeczywistości człowieka, który jest mu w jakiś sposób bliski, przyjaciela.
No i chyba właśnie Patrick McManus, czyli twórca tego serialu, zadał nam wszystkim to pytanie. Czy uważamy, że Dunch jest psychopatą i robi to specjalnie, to znaczy specjalnie krzywdzi tych ludzi, czy robi to dlatego, że brakuje mu jakichś umiejętności, które powinien posiąść i po prostu nikt tego nie zauważył?
Rozmawiamy dużo o samej postaci, ale też trzeba podkreślić, że to jest naprawdę dobry serial.
Ale to głównie właśnie dzięki narysowaniu tych głównych bohaterów, pokazaniu całej historii właśnie z różnych perspektyw, to się dobrze ogląda. Myślę, że ogląda się to lepiej niż taki przysłowiowy, zwykły, standardowy serial kryminalny, szczególnie jeśli mówimy o serialach takich true crime, czyli opartych na faktach. Natomiast ja się nie zachwycam tym serialem, że on jest jakiś wybitny i fantastyczny. To jest porządny serial, ale myślę, że fajerwerków tu żadnych nie ma.
Ale można obejrzeć, a można obejrzeć na Canal Plus i Canal Plus online.
Lekarze często bywają bohaterami pierwszoplanowymi seriali. Tak było kiedyś i te najpopularniejsze stare seriale również są o lekarzach. Teraz mamy wielki powrót i o jednym z takich wielkich powrotów tych popularności seriali szpitalnych teraz porozmawiamy. Chodzi o serial New Amsterdam, który pojawił się w zeszłym roku u nas w Polsce, można go oglądać na Netflixie. No i jak się pojawił, tak został w tym top 10 oglądanych najlepszych seriali. Z drugim sezonem, który niedawno miał premierę, jest podobnie.
A to wszystko prawdopodobnie dlatego, że w czasie pandemii koronawirusa potrzebowaliśmy takich opowieści o idealnym szpitalu, gdzie wszystko, nie chcę powiedzieć, dobrze się kończy, bo to nie o to chodzi, ale gdzie główną motywacją i zasadą działania jest to, aby było dobro pacjenta, aby uratować jak najwięcej ludzi, uratować ich zdrowie i życie, ale ja przyznam, że ten serial mnie zmęczył.
Szpital New Amsterdam jest jednym z najlepszych w Ameryce, jest takim szpitalem państwowym, tutaj chyba nie będziemy wnikać za bardzo w bardzo skomplikowany temat tego, jak wygląda publiczna opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, że ten szpital przyjmuje też osoby, które nie są ubezpieczone, to o to chodzi. No i jak ja rozmawiam o tym serialu często ze znajomymi, to pada takie słowo klucz, bajka.
Bo to jest bajka.
To jest piękna bajka o tym, że lekarze są szlachetni.
Taka disneyowska.
A czemu disneyowska akurat?
Bo ona jest też ładna.
To prawda, ale myślę, że tutaj głównym powodem, dla którego można powiedzieć, że to bajka, jest to, że nawet jeśli są jakieś złe zakończenia albo jakieś złe rzeczy dzieją się naszym bohaterom, to i tak powiewa z tego jakaś lekcja, czasami nawet trądzi trochę dydaktycznym smrodkiem i jest optymistycznie.
Jest tak, słusznie, z misją, wszyscy podejmują właściwe decyzje, nawet jak się wahają, to na końcu podejmują tę dobrą, właściwą i moralną. Właściwie jak popełniają nawet błąd, to się szybko z niego wycofują, próbują go naprawić i od razu przychodzi do nich autorefleksja. No naprawdę ciężko się to ogląda.
Akcja serialu zaczyna się wtedy, kiedy nadzór nad szpitalem, przewodnictwo szpitalowi obejmuje Max Goodwin, młody, rzutki lekarz, ale już z zasługami, który postanawia właściwie przebudować cały system i przez cały serial przyświeca mu ta idea, że on chce działać poza zasadami, poza nawiasem tego, co narzucają na niego czy fundatorzy szpitala, czy władza, czy konwenanse, tylko wszystko po to, aby działać na rzecz swoich pacjentów. Czasami jest to absurdalne, ale widać, że to środowisko stworzone przez twórców tego serialu, znaczy może inaczej, zastanawiam się, jak to powiedzieć, więc ja się jeszcze chwilę zastanowię i oddam głos tobie.
No, poznajemy tego dyrektora w czasie, kiedy jest on, ma kryzys małżeński, jego żona jest w ciąży na samym początku pierwszego sezonu i jest on takim, ma takie poczucie, że wie, co jest słuszne. Jedną z takich kluczowych rzeczy, które robi po prostu w pierwszych chyba minutach pierwszego odcinka, jest to, że w tym szpitalu pracuje lekarka, która dużo komentuje rzeczy w telewizji, jest taką lekarką, celebrytką. Też jakby mówi o tym, że broni w ten sposób statusu tego szpitala i tego, że warto go dofinansowywać i przypomina obywatelom i obywatelkom Stanów Zjednoczonych, że w Nowym Jorku jest taki szpital. On mówi, że jesteś świetną lekarką i jeżeli chcesz jeździć po telewizjach i komentować, to możesz tu nie wracać i właściwie robi taką dramatyczną scenę, że to, co należy do lekarza, to jest właśnie leczyć, a to, co się dzieje w mediach, to nie ma sensu i że ona ma taki wyścig za sławą i stara się być taki szlachetny. I no, mimo, że doceniam to, jak Ryan Eggold w jakiś sposób wykreował tę postać, to myślę sobie, że po prostu patrzyłam na to i myślałam, że to jest taki serial z lat 90. To taki był ostry dyżur.
Nie, nie, to ja się zupełnie nie zgadzam z tobą. To jest serial, który jest dużo bardziej nowoczesny, a jednocześnie rzeczywiście jest tak, już teraz mi się
ale w tej wyklarowało... słuszności jest taki sam.
Ja myślę, że nawet ostry dyżur nie dorównuje tej słuszności i poprawności, że jednak New Amsterdam to jest serial, który... To przede wszystkim, żeby zrozumieć to, jak zachowuje się Max Goodwin i jakim jest człowiekiem, który zarządza całym systemem, trzeba wiedzieć, że Szpital New Amsterdam powstał na podstawie książki. Na podstawie wspomnień lekarza, właśnie ordynatora szpitala, czyli tak jakby na podstawie wspomnień samego Maxa Goodwina. Więc wiadomo, że on będzie opowiadał ze swojej perspektywy w ten pozytywny sposób o sobie i pokazywał różne sposoby tego, jak zarządzał ludźmi i jak doprowadzał do tego, żeby jego szpital działał i był taki fantastyczny. I to rzeczywiście w tym serialu czuć. I to, co różni ten serial szpitalny od innych szpitalnych seriali, wydaje mi się, jest to, że my wszystkich tam lubimy. Cała obsada, nawet ta dosyć ci bohaterowie, którzy są trochę marudni, którzy pozują takich złośliwych, czy na pierwszy rzut oka bezwzględnych, oni tak są kochani i tak są profesjonalistami i tak bardzo mocno związujemy się z nimi emocjonalnie w toku oglądania tego serialu.
No ja miałam problem, żeby się związać z tym serialem emocjonalnie, bo miałam poczucie, że właśnie jest zbyt cukierkowy, zbyt wylukrowany i są tam takie sceny, jak na przykład Goodwin zbiera na początku całą kadrę i pyta się, czego potrzebujecie w swoich, na swoich oddziałach i tam rzucają różne rzeczy, a on to po prostu od ręki załatwia. I myślę, że to naprawdę momentami obraża moją inteligencję jako widzki.
Zuza opowiedziała wszystkim pierwszy odcinek ze szczegółami, już mamy go streszczonego, więc możemy zaczynać od drugiego już oglądanie.
Ale prawda jest też taka, że te odcinki są dokładnie takie same.
Nie, nie, zupełnie się z tym nie zgodzę. One właśnie, może pozornie to jest procedural, czyli taki serial, który powtarza pewien schemat w odcinku za odcinkiem, to znaczy mamy kolejne przypadki, kolejnych pacjentów, kolejne choroby, które pokonujemy w szpitalu New Amsterdam. Jednak myślę, że tam te postacie trochę bardziej się rozwijają niż w takim typowym proceduralu i też to, co one budują więź. Już po 5., 6. odcinku, po 2. sezonie, bo 2 sezony możemy oglądać na Netflixie, idzie zaraz 3., ale nie wiemy, kiedy będzie dostępny w Polsce, to faktycznie bardzo, bardzo się przywiązujemy do tego serialu. Ja miałam tak, ja nie lubię seriali, które są guilty pleasure i nie lubię, jak ktoś obraża moją inteligencję, a w New Amsterdam wchodzę po prostu jak bezpieczny, szczęśliwy noworodek.
To nie, to ja z kolei miałam tak, że przyznam, że przysnęłam na 2 odcinki tego serialu, obudziłam się po tej przerwie chyba właśnie w 2. sezonie i dokładnie wiedziałam, co się dzieje i nawet tak trochę z obowiązków wracałam do tych, które przespałam, bo miałam poczucie, że może trzeba zobaczyć, czy tam się jednak coś ważnego nie wydarzyło i uwaga, nic ważnego się nie wydarzyło.
Ten serial jest, to ty często używasz tego porównania, chyba bardzo je polubiłaś, właśnie jak ciepły kocyk, to znaczy w tym świecie targanym globalną pandemią, różnymi dramatami, tragediami, nierównościami ekonomicznymi i tak dalej, to ten serial pokazuje, że jest gdzieś takie miejsce, chociaż wcale go nie ma, ale w tym serialu jest, w którym możecie poczuć się bezpiecznie, w którym możecie poczuć się zaopiekowani i możecie poczuć, że ktoś was uratuje, że jesteście w dobrych rękach. I wydaje mi się, że to ten moment, w którym on się pojawił, o tym, co na początku ty powiedziałaś, że właśnie w pandemii zaczęliśmy go oglądać, jest kluczowy. To znaczy chyba po prostu globalnie, zbiorowo takiego serialu potrzebowaliśmy i dlatego on ma taką popularność.
Myślę, że masz rację, ale ja obejrzałam go później, bo ja obejrzałam go do tego odcinka. Nie oglądałam go wtedy, kiedy taki był bardzo popularny właśnie ten pierwszy sezon, jak pojawił się na Netflixie w zeszłym roku, więc może dla mnie on jest trochę spóźniony i nie zdążyłam się do nich przywiązać, ale serial możecie obejrzeć na Netflixie i sprawdzić, czy warto.
A ja tylko dodam, że idzie sezon przeziębień i jesiennych gryp, więc jeśli tak się zdarzy, że zachorujecie i będziecie zastanawiać się, co lekkiego, przyjemnego można zobaczyć, to właśnie Szpital New Amsterdam powinien znaleźć się na waszej liście.
A ja powiem, że nie zgadzam się z tą rekomendacją i jest dużo więcej, dużo lepszych seriali, które mają w sobie ten sznyt ciepłego kocyka, a nie są tak jednak słabe jak New Amsterdam. Good Doctor to taki serial, który można powiedzieć, można go zareklamować jako autystycznego doktora House'a.
No i tutaj nie bez kozery można tak powiedzieć, dlatego że stworzył go człowiek, który przy doktorze House'ie również pracował, czyli David Shore.
No, chirurg Shawn, główny bohater, w tej roli świetny. Freddie Highmore, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem tego aktora, jest autystycznym savantem, czyli takim geniuszem z tych autystów, o których często lubimy myśleć, to znaczy ten autyzm ma w sobie taki wizerunek tego, że jak ktoś jest autystą, jest w spektrum autyzmu, to od razu jest geniuszem, no tutaj mamy geniusza, który nie potrafi, no można powiedzieć po prostu nie potrafi w ludzi.
No, czyli jest takim doktorem House'em, tyle że doktor House był po prostu wredny, a tutaj możemy powiedzieć, że główny bohater jest nieneurotypowy. Więc właściwie tyle się zmienia. Zmienia się też to, że Shawn jest po prostu od House'a młodszy, więc nie jest to wysoce uznany lekarz, który jest w centrum uwagi całego oddziału, a być może i całego szpitala, tylko po prostu jest jednym z wielu, ale się jednak wyróżnia dzięki swoim diagnozom, które w dość brutalny sposób, bezobcesowy przedstawia pacjentom i zostawia ich właśnie z tymi diagnozami często w bardzo szeroko okazywanym osłupieniu.
a do tego jest też chirurgiem, rezydentem chirurgii, więc często te diagnozy są dość dotkliwe i takie bardzo dojmujące, ale też cała akcja serialu dzieje się w Wyoming i to też jest ciekawe tło, bo jest w tym serialu pokazane też niezrozumienie dlatego, kim jest Dr. Sean i jak funkcjonuje. No mamy też połączone jakieś takie flashbacki z czasów, kiedy był dużo młodszy, bo on, ten nasz główny bohater, ma też historię z tym właśnie małym miasteczkiem Casper w Wyoming.
No niestety te retrospekcje są dość żenujące. One chyba służą po to, żebyśmy trochę wzruszyli się, jakoś nam serce zmiękło i żeby Sean wydał się nam, nie wiem, bardziej ludzki, bardziej przyjazny. Nie wiem, czy to się udaje. W moim przypadku nie zadziałało, jak było w twoim.
Nie, no też miałam takie poczucie, że to są takie kanciaste i że lepiej by było, żeby z tego zrezygnować.
No ale Sean jest również niezrozumiany w szpitalu i nie wszystkim podobają się jego metody działania i sposób pracy, dlatego też duża część pierwszego sezonu skupiona jest właśnie na tym, czy on w ogóle powinien być lekarzem i czy powinien pracować w szpitalu.
Właściwie czy powinien pracować z ludźmi? Bo to jest chyba kluczowe, bo to, że on jest dobrym rezydentem chirurgii, że ma fotograficzną pamięć, że bardzo dobrze kojarzy różne fakty, że jest takim świetnym rzemieślnikiem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale że zna się na medycynie, że bardzo dobrze ją pamięta i kojarzy, to jedna rzecz, ale no zupełnie inną rzeczą jest to, czy on potrafi, skoro jednak jest lekarzem, czyli człowiekiem, który ma mieć kontakt z ludźmi, czy on to potrafi robić, bo w przeciwieństwie do House'a, który miał swój zespół i który rzadko de facto się kontaktował z tymi pacjentami, to tutaj on jest w stałym kontakcie. Ja gdzieś znalazłam takie porównanie, że właśnie ten Dr. Sean jest takim Sherlockiem i że jest wzorowany na Sherlocku Holmesie i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i kluczowe porównanie, żeby właśnie zrozumieć ten serial, a ja przyznam, że mi się ten serial bardzo podobał.
No to nie, to ja tutaj będę stała w opozycji, jeśli chodzi o głosowanie na nasze dzisiejsze seriale, to jednak wybieram New Amsterdam nad Good Doctor, dlatego że mam wrażenie, że chociaż Good Doctor pozostawia po sobie jakąś emocję i to jest pozytywna emocja, natomiast że Szpital New Amsterdam pozostawia po sobie jakąś emocję, jest to dobra emocja, natomiast Good Doctor nie zostawił po mnie nic. To znaczy ten serial po mnie spłynął jak po kaczce, widziałam już dużo takich seriali i właściwie nie ma, zastanawiam się nad tym, naprawdę bardzo usilnie się zastanawiam nad tym, co może wyróżniać ten serial spośród innych, naprawdę bardzo wielu seriali o lekarzach i nie jestem w stanie tego wymyślić, może ty mi pomożesz.
Nie, nie pomogę ci, bo ten serial nie różni się niczym. To jest taki młodszy Dr. House, trochę osadzony w innych realiach, ale przez to też wtórny, dlatego że już do Doktora House'a żeśmy się przyzwyczaili, przywiązali i jednak Hugh Laurie jako Dr. House był dużo lepszy niż Freddie Highmore, mimo że tego, że Freddie Highmore sobie naprawdę bardzo dobrze radzi z tą rolą, więc wydaje mi się, że to jest bardzo prosty taki medyczny procedural, który można obejrzeć, no ale mnie ten serial się bardziej podobał, bardziej mnie zaciekawił, bardziej mnie wciągnął niż serial New Amsterdam, ale na pytanie, czy obejrzałabym go i bym go tak oglądała, gdybyśmy nie przygotowywały się do tego odcinka audycji, odpowiedź niestety jest jasna, prosta i brzmi nie.
I to jest chyba najlepsza rekomendacja, jaką możemy Good Doctorowi wystawić. To jest też taki serial, który można obejrzeć w Polsce na dwa sposoby, dlatego że on jest raz, że na Netflixie, a dwa, że na takiej nowej platformie, której zresztą też się wkrótce przyjrzymy, czyli na Viaplay. I na Viaplay chyba jest to jeden sezon więcej, więc jak się wkręcicie, to tam.
Ale pytanie, czy warto się wkręcić?
A teraz trochę porozmawiamy o naszych ulubionych oraz o tych klasycznych serialach medycznych.
Ulubionych? No to od razu mam ochotę cię zapytać, jaki jest twój ulubiony serial medyczny.
Wiesz co, bardzo mi się podobał ostatnio Lenox Hill. To jest serial taki dokumentalny o prawdziwym szpitalu, prawdziwym życiu szpitala, jak to zresztą w dokumentach bywa trochę, zrobiłam tautologię. Lubię ten serial, bo rzeczywiście realizm do mnie przemawia oraz to, że chyba też go w dobrym momencie oglądałam, takim pandemicznym i po prostu dobrze było popatrzeć i dowiedzieć się różnych interesujących rzeczy na temat funkcjonowania szpitala, właśnie wtedy, kiedy tego po prostu potrzebowałam.
To jest rzeczywiście bardzo dobry serial. Nie wiem, czy to powiedziałaś, do zobaczenia na Netflixie. Mhm. I warto po niego sięgnąć. Wiesz, ja z takich seriali medycznych to swojego czasu bardzo intensywnie oglądałam House'a. Widziałam wszystkie sezony Doktora House'a. Teraz można je oglądać na Amazon Prime Video. I wtedy, kiedy House wychodził, to on był naprawdę nowatorski w tym, jak został stworzony, bo wcześniej te seriale medyczne, one były albo o szpitalach i grupach takich szpitalnych, no to oczywiście mam na myśli Ostry Dyżur, czy chirurgów, których wciąż kręcą, co jest dość niesamowite. I teraz ten ostatni sezon jest poświęcony koronawirusowi, ale też nie takim idealnym, pojedynczym lekarzu, jak na przykład, nie wiem, Dr. Quinn. Teraz myślę o tej lekarce, że był inny i był przełamaniem pewnego takiego schematu opowiadania o lekarzach w popkulturze.
Myślę, że on w ogóle był przełamaniem opowiadania o ludziach w popkulturze, bo może się mylę, ale to był jeden z pierwszych seriali, w których główny bohater był taką postacią negatywną, to znaczy nie był miłym, sympatycznym człowiekiem, nie był bohaterem ratującym życie, a był bardzo ludzki, a czasami wręcz odpychający i wredny, więc to na pewno było coś rewolucyjnego jak na tamte czasy. Też umówmy się, za czasów Doktora House'a nie było zbyt wiele innych seriali do oglądania, więc absolutnie po prostu wszyscy oglądali Doktora House'a. Ja mam ogromny też sentyment do chirurgów. Oni mi się kojarzą z czasami przyjaciół, z jakimś przełomem lat 90. i 2000. Pamiętasz, jak George Clooney miał wizytę w świecie przyjaciół?
To mówisz o Ostrym Dyżurze, a powiedziałaś chirurg.
O Boże, no tak, oczywiście. Ostry Dyżur mi chodzi. Jasne, chirurdzy to jest dużo późniejsza historia. I rzeczywiście taka, do której ja też mam swój duży sentyment, więc może tak się trochę pomyliłam bezwiednie. Natomiast ja w ogóle nie rozumiem, jak można kręcić już tak długo te seriale. Nie wiem, jak to się w ogóle Shonda Rhimes opłaca i jak ona namawia tych swoich księgowych na jeszcze kolejne sezony.
Szczególnie, że tam bardzo zmieniła się też obsada tego serialu. No, Catherine Hale odeszła, Sandra Oh, ale też ostatnio była cała historia związana z Patrickiem Dempseyem, tym, co robił na planie, ponieważ aktorzy i aktorki, w ogóle obsługa cała serialu, zaczęli mówić o tym, że on terroryzował swoich kolegów i koleżanki z pracy, przede wszystkim koleżanki, więc to też takie przykre kulisy tego serialu i też fakt, że rozumiem, dlaczego go po prostu uśmiercono. Zasłużył.
Tak, zresztą można by było rozrysować cały schemat drzewo genealogiczne osób, które zostały uśmiercone w trakcie trwania chirurgów, ale tak to jest, jak serial ma 18 sezonów. Pamiętam, że chyba Na dobre i na złe miało też taki w pewnym momencie pomysł na siebie, no bo jeśli mówimy o serialach medycznych, nie mogło zabraknąć tego akcentu, że ta stara ekipa z Małgorzatą Foremniak, Arturem Żmijewskim i tak dalej odeszła i przyszli nowi bohaterowie, troszeczkę wzorowani na tych amerykańskich chirurgach, jak na tamte czasy.
To ja jeszcze dorzucę, jest taki serial na Netflixie, który jest też jak Ciepły kocyk, o którym już dzisiaj mówiłaś, to jest serial Virgin River i jest to serial o tym, jak nowojorska pielęgniarka wyjeżdża do małej miejscowości pracować tam w przychodni z lokalnym, miejscowym lekarzem i to jest taki serial. No taki jeden z tych seriali o tym, jak kobieta decyduje się po traumie zmieniać swoje życie i jakoś tam zbudować się na nowo, ale wiesz, tych takich pielęgniarskich seriali jest mniej, ale pamiętam, że bardzo żeśmy się tutaj też zachwycały i to jest bardzo dobry serial, czyli Z pamiętnika położnej.
Tak, to, ale to zdecydowanie nawet nie jest serial szpitalny, bo tam nie było szpitala, tylko był taki, no nie wiem, oddział położniczy. Lekarze tam rzadko kiedy występowali, a głównie właśnie to jeszcze było chyba przed takimi bardzo radykalnymi czasami medykalizacji porodów, kiedy niekiedy po prostu nie rodziło się w szpitalach, tylko najczęściej w domu i to położne jeździły do kolejnych porodów, to ja trochę z zupełnie innej strony zajdę, bo bardzo lubię ten serial, a też może nie jest takim oczywistym serialem medycznym, który przychodzi na pierwszy, w pierwszej kolejności, czyli The Nick. Nowy Jork, początek XX wieku, uzależniony od kokainy lekarz. Sytuacja jest taka, że jeszcze nie wymyślono antybiotyków, więc te próby różne leczenia ludzi czasami no, się nie udają, a zdecydowanie częściej się udają niż nie udają.
To jest bardzo dobry serial, ja też go bardzo lubię i to jest też serial, który jest zbudowany przede wszystkim na tym głównym bohaterze i to jest też świetna rola tego głównego bohatera. Clive Owen gra właśnie doktora Johna Takeriego, a jak już rozmawiamy też o takich pobocznych serialach, no to jest też serial, który dzieje się w szpitalu, jego akcja dzieje się w szpitalu, ale jednak skupia się wokół badań. Mam na myśli Masters of Sex, czyli też serial, który bazuje na prawdziwej historii Billa Mastersa i jego badań, ich badań, bo tam też jego partnerka w tych badaniach była bardzo ważna, badań nad seksualnością. I teraz zapomniałam jej nazwiska, ale zaraz sprawdzę, bo to jest ważne, bo ona jest często pomijana i ja też nie chcę być jedną z tych osób, Virginia Johnson, która ją pomija. Virginia Johnson, ona była na początku asystentką, a później zdobywała wykształcenie, a w tych głównych rolach Michael Sheen i Lizzie Kaplan. I to jest naprawdę bardzo dobra produkcja.
Gdzieś czytałam, nie pamiętam gdzie, że zrobiono analizę porównawczą tego, jak wyglądają seriale o szpitalach i wyszło, że najbliższy prawdzie, najbardziej odzwierciedlający pracę lekarzy, to jest serial Chorzy Doktorzy. Nie wiem, jak to ma się do rzeczywistości.
Niepokojące.
Chorzy Doktorzy to jest serial z bardzo absurdalnym humorem, ale też dosyć czarnym, tak bym powiedziała. Świetna rola Zacha Braffa, którego ja byłam bardziej fanką niż jestem, ale zdecydowanie Chorzy Doktorzy są do polecenia i do oglądania.
Naprawdę polecasz ten serial Chorzy Doktorzy, bo przyznam, że to jest jeden z tych takich seriali, które mnie dość mocno...
Znaczy, to jest klasyk. Tego nie można nie obejrzeć. Ja nie powiem, że to są, nie wiem, że to jest tak jak Kroniki Seinfelda albo... No niech będzie, znowu się odniosę do tych Nieszczęsnych Przyjaciół, ale to jest serial, który w pewnym momencie oglądali wszyscy. O nim się rozmawiało właśnie na przerwach, na zajęciach, na randkach, w pracy. I naprawdę Scrubs to jest serial, do którego ja mam ogromny sentyment i pewnie dzisiaj jakbym go obejrzała, to nie wytrzymałabym 15 minut, ale kiedyś mi się bardzo podobał.
No i myślę, że to jest właśnie taki serial, który dość kiepsko się zestarzał, tak bym powiedziała.
No właśnie, to samo miałam na myśli.
No, że to, więc ja myślę, że jak ktoś go nie oglądał, to może już nie musi. No, serialem też o lekarzach jest serial MASH, oczywiście, czyli taki serial kultowy. Jest też serial Bez skazy, który był pierwszym serialem Ryana Murphy'ego zrealizowanym dla telewizji Fox, a opowiadającym o chirurgii plastycznej. Przyznam, że to nie jest serial, który jest jednym z moich ulubionych, ale jest to, myślę, do zobaczenia dla tych, którzy są fanami właśnie tego twórcy.
Rzeczywiście, szpital w jakiś fascynujący sposób przyciąga i twórców filmowych, i twórców serialowych, często bywa scenografią dla różnych historii. No, ma w sobie to potencjał zdecydowanie i to często jest taki potencjał, który wykorzystuje się w formie seriali, które może niekoniecznie idą, tak są dramatyczne, fabularne, ale bardziej właśnie epizodyczne, czyli mamy jeden odcinek, w którym dzieje się historia danego pacjenta, pacjenta i potem przechodzimy do kolejnego pacjenta i do kolejnej historii, a tylko jakoś tam luźno ze sobą te odcinki się wiążą, żeby móc tak jak ty w New Amsterdam przysnąć na dwa odcinki, się obudzić i wiedzieć, o co chodzi.
Ja myślę, że też powinniśmy oddać jednej jeszcze pielęgniarce sprawiedliwość, siostrę Jackie. To taka damska pielęgniarska wersja doktora House'a.
Siostra Jackie, czyli wredna, cyniczna, ironiczna pielęgniarka, która no też się tak jak Dr. House ma problemy z używkami, ale powiem ci, że zdziwiło mnie, że padło tutaj imię Jackie, bo myślałam, że powiesz o siostrze Ratched.
A zapomniałam o niej, oczywiście, no szpital psychiatryczny i znowu Ryan Murphy. Czy może być odcinek Szkoda Czasu na złe seriale bez tego nazwiska? Coraz rzadziej nam się zdarza, cieszysz się?
Powiedzmy, że się przyzwyczaiłam. A jak już padł dzisiaj Ryan Murphy, to możemy ze spokojnym sumieniem skończyć.
A nie powiemy, o czym jest Ratched?
O tyle razy już opowiadałyśmy. Wydaje mi się, że nasi słuchacze o tym wiedzą. To jest pierwowzór Lotu nad kukułczym gniazdem, takiej morderczej siostry, która uprzykrzała życie pacjentów oddziału psychiatrycznego.
Tak, ta kobieta, która tak terroryzowała postać grana przez Jacka Nicholsona, to jest jej historia, zanim trafiła do Lotu nad kukułczym
gniazdem. I opisana w książce, to nie tylko Jack Nicholson.
Oczywiście, że opisana, ale no, prawda jest taka, że myślę, że więcej osób widziało ten film Milosza Formana niż przeczytało książkę.
A jakie są wasze ulubione seriale medyczne? Czy w ogóle jeszcze oglądacie te seriale? Czy myślicie, że ta formuła się już zestarzała? I jeśli chodzi o seriale kręcone w szpitalu, seriale o lekarzach, czy można jeszcze powiedzieć coś nowego?
Nie wiem, czy nam się udało, ale może jakąś rekomendację weźmiecie dla siebie, jeżeli tak i wam się spodoba, nie spodoba, chcecie skrytykować, pochwalić, dajcie znać profil Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku. Można też do nas pisać seriale@małpatok.fm.
A my się już dzisiaj żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.